Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną Katarzyna Gajewska, psycholog. I dziś chciałabym, żebyśmy porozmawiały o uzależnieniach, ale dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja już nie mówię tu stricte o tych uzależnieniach od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, tylko tych zwykłych takich, które nas...
Codziennych,
które
kawa.
Nas... Kawa, cukier, to oczywiście zakupy, rekompensujemy
telefon.
Sobie różne rzeczy, telefon,
media
tak.
Społecznościowe.
No, mnóstwo tych uzależnień, w cudzysłowie niby miękkich, a tak naprawdę, jeśli zdajemy sobie w końcu sprawę z tego, że właściwie pierwsze, co robimy wchodząc do domu, to skrolujemy ten telefon i te media społecznościowe, to ręce opadają tak naprawdę. Stajemy potem przed faktem, że własne dzieci próbujemy oduczyć tego siedzenia z telefonem, a no przykład idzie z góry.
Wielokrotnie a robimy to nieustannie.
Robimy to nieustannie. No i właśnie, trudniejsze uzależnienia według ciebie. To są które? Te od mediów społecznościowych, właśnie od telefonu?
To w zależności od grupy pewnie wiekowej. Myślę, że jesteśmy wszyscy w ogóle w takim momencie w świecie, że te media społecznościowe, mało kto jest taki offline. Wszyscy starają się być online, wszyscy starają się jakby trochę nadążyć nad tym, co się tam dzieje i być na bieżąco, co praktycznie chyba jest trochę niemożliwe, ponieważ jest tego tyle. Pewnie rodzaj też mediów społecznościowych określa grupę wiekową.
To jest jakby jedno, ale jeszcze jest tak, że wpadamy w tak zwaną bańkę, tak? Czyli algorytm, tak. Który nam
podsyła
podrzuca,
różne
karmi
rzeczy.
Nas, tak. Karmi nas potem różnymi rzeczami i w efekcie tak naprawdę rzadko wychodzimy spoza tej bańki, poszerzamy horyzonty, czy patrzymy też z innej perspektywy na problemy i tematy, które nas interesują.
Na pewno te media społecznościowe, one nam zabierają najwięcej czasu. To jest taki, taka...
Pożeracz czasu,
tak,
prawda?
Taka złudna sytuacja, kiedy my bierzemy telefon do ręki. Nawet jeżeli mamy coś do załatwienia konkretnego, typu, nie wiem, odbiór poczty, czy jakieś tak sprawy takie, zapłacenie rachunków, czy przejrzenie jakichś takich ważnych rzeczy, to najczęściej jakby stąd droga jest bardzo... W momencie, kiedy biorę telefon do ręki, to on po prostu wtedy czas się zatrzymuje. Nam się tak wydaje. Jak już się głowę z nad tego telefonu podniesiemy, to się okazuje, że minęła godzina, dwie, trzy albo i więcej.
No tak.
Dodatkowo tam są też, tak też obserwuję, tam są też różne rzeczy, które mogłyby być wcześniej, były tylko w telewizji pod tytułem seriale, pod tytułem różnego rodzaju gry, a teraz to wszystko jest po prostu spakowane w tym telefonie. Więc to jest taki jakby trochę niezbędnik wielu osób, i młodszych, i starszych, w każdym wieku, bo widzę, obserwuję to, mam do czynienia na co dzień z każdą grupą wiekową tak naprawdę. I widzę, no może ci tacy najstarsi seniorzy, to może jakby mniej, ponieważ tam i wzrok, i jakby różne takie, inna potrzeba też jest.
No
tak?
Inna potrzeba, ale też ta technologia nowa, która jest...
Tak, przestrasza trochę.
Trochę przestrasza i rzeczywiście hamuje.
Tak, korzystanie z tego, lepszy jest telewizor, bo i dźwięk jest inny, i odbiór,
i obraz inny, i tak. Literki większe w cudzysłowie,
dokładnie.
Jest taka potrzeba.
Natomiast każda inna grupa wiekowa ma swoje, można by to pewnie już są badania na ten temat, że każda grupa wiekowa ma swoje
uzależnienia.
Tak, od określonej ilości właśnie tych rzeczy, które tam znajduje. Bo to jest tak, że małe dzieci, już jak jesteśmy gdzieś tam, bo obserwujemy, jak to wygląda teraz, zwłaszcza podczas wakacji, no to te małe dzieci cisną rodziców, tak, jakby wymuszają nawet pewnego rodzaju. I to w ogóle większość widzę takich sytuacji konfliktowych, które dotyczą korzystania z telefonu, że to dziecko wymusza, że ono chce i ona chce konkretną rzecz. W momencie, kiedy dostaje ten telefon, się wycisza, uspokaja i temat znika jakby, problem znika. Taki pozornie znika, natomiast no, chodzi o to, że w tym miejscu publicznym robi się spokój, który jest tak naprawdę w wszystkim bardzo potrzebny.
No, on jest na rękę dorosłym i ja też obserwuję to wśród swoich znajomych, bliższych i dalszych, że tak naprawdę rzeczywiście, jeśli spotykamy się wspólnie, rodzinnie i są dzieci, no to przychodzi moment, że one oczywiście zajmują, jeśli są w podobnym wieku, zajmują się sobą przez moment, po czym mija godzina i każdy z nich bierze telefon do ręki i jest w swojej bańce, w swoim świecie. Bywa nawet, że ta bańka się poszerza, bo oni nie rozmawiają ze sobą, tylko piszą do siebie.
Tak, no to też jest częsty widok młodych ludzi już nawet w różnych takich miejscach typu restauracje, jakieś tam knajpy, że młodzi ludzie w ten sposób jakby nie zamieniają na żywo, nie ma konwersacji, tylko jest konwersacja poprzez SMS-y czy wiadomości.
Messengerowe, tak.
Tak, tak. Myślę, że też nie ma się co tak bardzo może burzyć i jakby na to złościć, ponieważ no, każde pokolenie ma swoje takie prawa i każde pokolenie wyrasta w jakimś takim przekonaniu i w tym, co świat przyniósł. My wyrastaliśmy w zupełnie jakby byliśmy offline i to po prostu
dobrze,
było.
Ale w tej chwili nadrabiamy, że tak się wyrażę.
Tak. Nas to wciąga, nie wiem, czy czasami nawet nie bardziej.
Nie bardziej, no więc ja o tym
jakbyśmy
mówię.
Chcieli zapełnić też taką potrzebę, że to tyle się tam dzieje i mamy dostęp do wszystkiego, a wcześniej trzeba było pójść, czasami się tak śmieję i mijając bibliotekę naszą, mówię, kurczę, przecież tu tyle czasu spędziliśmy, bo nie każdy w domu miał encyklopedię, trzeba było przyjść, żeby się czegoś dowiedzieć.
Poszukać.
Przyjść, usiąść, nie można było skserować, trzeba było zrobić notatkę, więc trzeba było spędzić jedną część tego dnia właśnie w tym miejscu. A teraz wszystko jest pod ręką. Czegoś nie wiesz, bierzesz telefon i szukasz i sprawdzasz. Więc to mamy taką, może nawet czasami...
Zwłaszcza, że sprawdzamy nie tylko, że tak powiem, lokalnie, ale mamy świat pod ręką.
Tak, tak.
Absolutnie.
No wszystko jest na wyciągnięcie ręki, fajne. To jest na pewno, ja uważam, że fajnie jest patrzeć na to też w takiej perspektywie zasobów, że to jest, my możemy z tego korzystać.
No tak,
fajnie,
tylko
korzystajmy mądrze.
No właśnie, tylko warto byłoby ustawić sobie pewne granice. Ale jest to trudne, bo ja też patrzę, to mówimy w tej chwili o uzależnieniach od telefonu, od mediów społecznościowych, to jest jakby jedno. Drugie, zapominamy też o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy tym, tak? Coś, o czym wielokrotnie też na naszej antenie mówiliśmy, na co uczula policja bardzo często. Wyjeżdżacie, drodzy państwo, na wakacje, nie wrzucajcie z nich zdjęć, jeśli dom został bez nadzoru.
No tak, tak.
Bo jest to sygnał i prosta, i krótka droga do tego, żeby wejść do was, do domu i was okraść. Po prostu, tak? To jest jakby dodatkowa rzecz. Mimo tych technologii rozwijających się zabezpieczeń, no to tak jak te technologie się rozwijają, tak uczą się też ci, którzy potrafią łamać pewne
to
zabezpieczenia.
To tak jak wejście na konto, tak? Coraz częściej się zdarza, że ktoś pisze, że mu to konto zablokowali, schakowali, nie ma konta, zakłada nowe, nie do odzyskania są te informacje. No też jest kwestia nawet, czyja to jest wartość, jeżeli ja wstawiam zdjęcie, i ktoś może to zdjęcie pobrać i to zdjęcie wykorzystać, więc to jest takie...
To myślę, że nie do końca mamy świadomość, jak te media społecznościowe działają, bo czym innym jest wrzucanie piesków, kotków, w cudzysłowie, kawałka trawnika, bo jesteśmy dumni, że udało się go doprowadzić do takiego stanu, w którym wygląda rzeczywiście jak przysłowiowy trawnik z rolki. Tutaj, czym innym jest odkrywanie swoich fragmentów życia i wpuszczanie wszystkich tak naprawdę. Często jest też tak, że osoby korzystające z mediów społecznościowych zapominają o zabezpieczeniach, które też tam są.
No i pewnie warto też w ogóle taką edukację wprowadzić, bo to myślę, że może być tak, że młodzież wie o wiele więcej, ponieważ oni już są jakby w tym świecie, wyrastają, dorastają.
Tak, oni są
świadomi,
pokoleniem obrazkowym tak naprawdę, więc jest
oni to wiedzą,
łatwiej.
Od nich można też zaczerpnąć tę wiedzę, natomiast my jako dorośli o pewnych rzeczach po prostu nie wiemy, robimy pewne rzeczy też nieświadomie.
No dobra, ale jak wyleczyć się z takiego uzależnienia? Bo my mamy też tendencję do nagradzania się, tak?
Tak.
Nie ma w tym nic złego do pewnego momentu, ale mamy też tendencję do oszukiwania siebie dość mocno i regularnie, czyli na przykład nie mogę jeść cukru za dużo, ale lekarz pozwolił mi doklejać do posiłku, no to regularnie co posiłek jest cukier, tak? No bo wolno do posiłku. Albo no to jest piątek, to tak zwany cheat day, czyli mogę sobie pozwolić na coś bardziej. ale nie biorę pod uwagę, że ten cheat day był do każdego posiłku przez cały tydzień, na przykład, i tak dalej,
no,
i
mamy
tak dalej.
Taką tendencję trochę do samooszukiwania się, zwłaszcza, że jeżeli, no, kwestia jest równowagi pewnie też pomiędzy w ogóle pracą, odpoczynkiem, robieniem czegoś dla siebie.
Czyli work-life balance po raz kolejny.
No, to zawsze będzie jakby wracało, bo podstawowe rzeczy dotyczące naszego życia, to dotyczą tak naprawdę takiego zwykłego dnia, czyli tego, jak jem, co jem, jak śpię, ile śpię, jak spędzam ten czas w pracy, jak spędzam czas po pracy, tak? Bo to są jakby, jak przychodzą do mnie klienci, pacjenci, to nawet rozrysowujemy czasami, ile czasu spędzamy gdzie, w jakiej przestrzeni i co zrobimy z tym czasem po pracy, tak? Wracają jakieś takie tematy, że ta głowa nam nasza potrzebuje się też tak jakby zresetować, odpocząć i najprościej jest sięgnąć po jedzenie, ponieważ ono jest na wyciągnięcie ręki.
No to jest jakby jedna rzecz i to jedzenie to raz, że jest pewnego rodzaju nagrodą,
tak,
to dodatkową. Dwa, że bywa, że się endorfiny wydzielają, tak?
No dokładnie.
To jest dodatkowy plus dla człowieka, bo...
Tak, no każdy chce być w dobrym nastroju, tak. Każdy chce mieć poczucie szczęścia. Natomiast myślę, że też ważna jest pewna taka wiedza na temat tego, bo to jedzenie, ja bym jakby nie była taka... wymagająca na temat tego, że my mamy nie jeść albo się nie nagradzać tym jedzeniem, chociaż pewnie z jedzeniem jest dużo emocji związanych i to specjaliści o tym mówią, kiedy jemy, dlaczego, co jemy i tak dalej.
A nie mówimy emocje. Tu już o zaburzeniach, czyli tak, o kompulsywnych.
Zajadamy. Tak, ale to w ogóle chodzi o to, że my po prostu zajadamy też pewien stres, tak po prostu, tak? Jak jedni jedzą, drudzy nie jedzą. Natomiast
ja znam człowieka, który przy pracy musi coś gryźć, bo ma taki ścisk oszczęk, jak się skupia.
Tak, no to są wszystko jakieś rzeczy, które są...
stresowe.
Tak, i pewnie do wypracowania innymi metodami. Natomiast ważne jest też, żebyśmy mieli świadomość, co mi służy, jeżeli chodzi o to jedzenie, bo to jest kwestia takiego wyboru już na etapie nawet kupowania, robienia zakupów i decydowania, to są takie decyzje konsumenckie, jak wchodzę i wiem, że jest coś, co mi średnio służy i ja to odchoruję, albo naprawdę będę się w jakiś sposób to, jakby miał
zbierać
poczucie
potem,
winy,
tak,
że to zjadłem, to fajnie jest mieć taką świadomość, że ja mogę coś czymś zastąpić, to też jest rozwiązanie.
No dobrze, tylko z drugiej strony, jak już tak dyskutujemy na temat jedzenia, to w tej chwili poza mediami, które się płaci w mieszkaniu czy w domu, jedzenie jest najdroższe tak naprawdę.
Tak.
I teraz świadome jedzenie, chcąc jeść dobrze, relatywnie dużo więcej pieniędzy musimy na to wydać.
No ja się z tym trochę nie zgadzam.
Okej.
Okay. Natomiast kwestia jest, to zawsze jest tak, że jakby mogę kupić mniej, ale lepszej jakości. I może też trzeba iść w taką stronę, bo mając takie przekonanie, że faktycznie to lepsze jedzenie kosztuje drożej, no to jesteśmy cały czas w tym samym miejscu. Czyli jemy byle co, jemy duże ilości tego byle czego i później jakby to odchorowujemy, bo ciało jest naprawdę takie, ono jest takim...
Znaczy wpadamy w takie kółko, tak?
Tak,
bo musimy
tak,
się
ciało...
ratować potem suplementacją,
tak,
czy
ciało nam komunikuje,
medycyną,
co nam służy. Kwestia jest też takiej uważności na temat tego, co my jemy, jak się po tym czujemy. Wszyscy mówią, no mam do czynienia też z osobami, które przygotowuję do zabiegu bariatrycznego. Tak, i później mam kontakt też, zdarza się z tymi osobami po zabiegu i miałam ostatnio rozmowę z taką panią i mówi do mnie, że tak, oprócz tego, że faktycznie inaczej je, bo to jest zmiana nawyków, to na pewno też włączyła i to już jest taką większą dyscypliną, tą aktywność fizyczną. I fajnie tak widać było, bo to jest takie wiarygodne, bo to są osoby, które najczęściej zaczynają dużo rzeczy zmieniać w swoim życiu i fajnie im to służy. I takie przekonanie, że naprawdę i tak mówi do mnie, bo wie pani Kasiu, naprawdę ta aktywność fizyczna i ten ruch, ja sobie teraz już nie wyobrażam, tak? I ruszył się mąż, i ruszył się syn w domu.
Na przykład idzie z góry, ja to też zawsze powtarzam.
Tak, że... tak. I ona mówi, że jakby ma potrzebę i widzi, że jest taka konieczność, żeby tutaj to było po prostu, to się działo, to nie można tego tego odłożyć. To nie można sobie powiedzieć, a nie, dzisiaj mi się nie chce. Tylko na zasadzie takiej, jak wychodzimy z psem 3 razy dziennie, to na zasadzie takiej, że ustalmy ze sobą, że jeżeli nam coś pasuje, jeżeli ja, nie wiem, lubię spacery, albo lubię bieganie, albo lubię jazdę na rowerze, albo lubię jeszcze inną aktywność, no to wdrażam ją w ten swój harmonogram i nie ma opcji. Przychodzą ludzie do mnie bardzo zmęczeni, bardzo sfrustrowani. Ja pytam, jak dbają o siebie i jaką mają aktywność w swoim życiu. I często jest odpowiedź taka, że nie ma nic, albo jest niewiele, albo przy okazji. A ja coś tam może raz na jakiś czas coś tam pójdę na basen. Tu jest tak, że żeby była równowaga, ciało jest żywym organizmem. Ono nam daje informację, że nam coś naprawdę może zaszkodzić i może nam coś pomóc. I jeżeli się lepiej czujemy, tak, jak ja wiem, że zajęcia, na które chodzę, zajęcia jogi są dla mnie korzystne i ja idę na zajęcia i wracam i czuję po prostu taką, to jest takie trochę nie do opisania, ale taką przyjemność i taką satysfakcję. Tak, moje ciało potrzebowało tego wysiłku. I to jest piękne, bo w momencie, kiedy my coś ze sobą robimy, kiedy jeszcze jest taka, bardzo taką miałam refleksję po tych zajęciach, jak poszłam pierwszy raz i usłyszałam, a teraz podziękuj sobie, prowadząca mówi, a teraz podziękuj sobie, że tu przyszłaś i poświęciłaś czas na to, żeby zadbać o siebie. I ja się rozpłakałam.
Bo to było
takie niesamowite, że pierwszy raz ktoś przekierował moją uwagę w tą stronę i myślę sobie, no tak, faktycznie, ja znalazłam czas na to, żeby tam pójść. Ja w ogóle chciało mi się wyjść, obojętnie jaka pora roku, ale jakby zmobilizowałam się, jak jest ta trudniejsza pora roku, jesienno-zimowa, to jest jeszcze trudniej.
No ja to rozumiem.
Tak. I wtedy, w momencie, kiedy słyszy człowiek takie rzeczy, to jakby to jest taka też zachęta do tego, żeby po prostu utrzymać to, żeby to było dla nas takie.
Znaczy ja wielokrotnie też, bo państwo pewnie nie wiedzą, ale ja od wielu lat trenuję. Mam te poranne treningi, zaczynam je 5:40 rano. I wielokrotnie właśnie słyszę, matko, ja cię podziwiam, że ty tak rano, że ty idziesz. A ja z kolei, to jest to, o czym mówisz, wiedząc, że ja po południu nie znajdę czasu, bo mam pracę wymagającą, taką, która, no, staram się być uważna na drugiego człowieka, który tu trafia do nas, do studia. To są też rozmowy z ludźmi zupełnie innymi po drodze, gdzieś tam w ciągu dnia. To jest rodzina, którą też mam, która też wymaga pewnej uważności. Tak. To jest jeszcze parę innych rzeczy, które gdzieś tam po południu trzeba zrobić. Więc dla mnie jakby jedyną opcją, żeby znaleźć ten czas dla siebie, było zmobilizowanie organizmu własnego do tych wcześniejszych pobudek i aktywności. W związku z czym myślę sobie, że tu nie ma nagrody. Nagroda jest dla mnie, tak? Bo to są endorfiny, które się wydzielają.
Nastrój.
To jest satysfakcja, tak, oczywiście. To jest ciało utrzymane w pewnej kondycji, tak? Gdzieś tam. I myślę sobie, że tu nie ma czego podziwiać. Tak? Każdy z nas musi znaleźć swoją ścieżkę, swoją drogę do tego, żeby jemu było dobrze ze sobą. Bo no, bywa, że nam nie jest dobrze, tak? Bywa, że patrzymy w lustro i myślimy sobie, matko, ja to bym chciał mieć, nie wiem, z 30 kilo mniej jeszcze. Na przykład.
Tak, ale to jest wtedy to jest taki gwałt na ciele trochę, nie? Jak my ciągle to ciało jakby wymagamy, żeby ono inaczej wyglądało, żeby ono było zupełnie jakieś takie jak z prospektu, to jest taki dużo krzywdy.
I tu znowu wracamy do mediów społecznościowych, choć nie tylko, bo to są też kolorowe gazety, które od lat przecież gdzieś tam
kreują te wzorce. Tak. Takie krzywdzące tak naprawdę, bo każdy z nas jest inny, każdy ma inną historię życia, inne różne choroby i dolegliwości, z którymi się mierzy i nie ma napisane na czole.
Nie.
Każdy, czy ma kłopoty z tarczycą, czy ma kłopoty z krążeniem,
czy ma cukrzycę.
Cokolwiek, co by utrudniało albo nie pozwalało osiągnąć jakiejś takiej wymarzonej sylwetki. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy wyglądali tak samo.
Wszyscy jak odmienniki. No i myślę sobie teraz tak, i znowu dochodzimy do pewnych uzależnień, czyli właśnie, patrzymy w te kolorowe gazety, patrzymy w to lustro, nagminnie wręcz kupujemy jedną rzecz, drugą, piątą, z nadzieją, że będziemy wyglądać tak jak ta pani w tej gazecie.
Bo mamy tą samą rzecz, nie?
Bo mamy to samo.
No, to takie też złudne i myślę sobie, że To jest kwestia też takiej dojrzałości i spojrzenia na siebie, takiego przytulenia siebie, tak? Ostatnio...
A to nie jest łatwe.
Tak, ale to jest możliwe i osiągalne.
No. Ja słyszałam, że psychologowie, dziękuję, używali takiego określenia, że pierwszym krokiem do tego, żeby wyzbyć się uzależnień, jest przyznanie się samemu przed sobą, że się je ma.
No tak,
czy to prawda?
To jest bardzo dobra droga. To jest bardzo dobra droga stanąć i powiedzieć tak, tyle to, to i to, i to jest takie. Jestem tak pod wrażeniem, ostatnio zobaczyłam takie zdanie i tak mi to bardzo pasuje i rezonuje ze mną i z tym, co obserwuję u siebie i u innych. Nie weź się w garść, tylko weź się przytul.
Weź się przytul.
Przytul to, co jest trudne, co jest na co dzień takie właśnie trochę mnie uwiera, trochę mi się nie podoba. To, że, nie wiem, lubię Coca-Colę i ją pijam, albo nie wiem, piję kawę z cukrem, bo ją lubię, nie wyobrażam sobie, żeby wypić ją bez cukru.
Bez cukru.
I myślę sobie, mogę się karcić od rana i mówić sobie, Boże, jaka jestem beznadziejna, piję tą kawę znowu.
Miałam odstawić cukier.
Tak. Albo mogę wypić tą kawę i powiedzieć, okej, taka mi smakuje. Jeszcze jestem na takim etapie w życiu i wiem, mam taką wiedzę. Dużo jest takich też fajnych teraz możliwości, żeby się jakby zająć trochę tym jedzeniem z perspektywy i skorzystać, nie wiem, z medycyny chińskiej, z medycyny ajurwedyjskiej. Są fajne zioła, którymi możemy się wspomagać i różne takie rzeczy. Fajnie jest to poczytać. Fajnie jest mieć świadomość i zobaczyć, czy jestem gotowa na coś innego, bo być może, że jak wprowadzę coś nowego, wprowadzę jakiś nowy nawyk, to on nam pozwoli się z czegoś innego po prostu uwolnić i pewne rzeczy nie będą mi smakowały. To tak jak ludzie palą papierosy, a później już ich nie palą na przykład. I się okazuje, że kolejne zapalenie czy zapach tych papierosów jest dla nich drażniący i no, odrzucający. Ale to na zasadzie takiej, że to przyszedł ten moment, kiedy ktoś powiedział, to już
dobra,
mi
dość.
Nie służy.
Tak,
już
dość.
Jestem zmęczona, nie wiem, nie pasuje mi, coś się podziało. Czasami też jest tak, że jakiś rodzaj choroby, czy czegoś takiego w życiu jest,
jest
takim aktywatorem.
Punkt, tak,
tak. I od tego się zwrotny. Zaczyna zmiana po prostu, tak? To jak ci, te osoby, które przychodzą na te zabiegi bariatryczne, to też o tym często mówią, że pojawiło się coś w życiu takiego dotyczącego zdrowia i to im po prostu zaowocowało podjęciem tej decyzji, że tak, jednak chcą te zmiany.
Ale gdybyśmy tak chcieli, no właśnie, zrobić ten pierwszy krok, zmienić coś, bez tych punktów zapalnych, bez tych punktów zwrotnych,
tak,
ale tu siedzimy tu i teraz i myślimy sobie tak, no dobra, marzy mi się wrócić do domu, odłożyć telefon i nie zaglądać nerwowo do niego co chwilę, czy po godzinie na zasadzie matko, ja tam nie wiem, co się dzieje w ogóle, nie? Muszę przeskrolować,
tak,
zobaczyć.
Ja jestem zwolennikiem tego, że fajnie mieć zajęcie. Bo to zawsze po prostu przekierowuje uwagę. To nie trzeba, teraz jeszcze jest taka fajna pora roku.
Czyli najgorzej jest się nudzić, chcesz powiedzieć.
Tak, tak, chodzi o w ogóle rodzaj zajęcia, które mamy. To nawet jak ja zajęcia czasami prowadzę i wczoraj też miałam taką sytuację i przyniosłam akurat moim ulubionym seniorom i mówię, będziemy dzisiaj coś tam robić, jakieś tam rysować jakieś ważne takie rzeczy. Nie, nie, nie potrafię, nie chcę, siedzimy, nie? A ja mówię, a jednak weźcie coś tam do ręki i coś zrobimy. I się okazało po 15 minutach, że był taki entuzjazm, bo ktoś coś wymyślił, bo ktoś mówi, kurczę, ja mam chyba talent.
No proszę bardzo,
prawda? I
można?
To są takie rzeczy i ktoś zaczął opowiadać jakąś historię, jedną, drugą, trzecią. Poprowadziliśmy piękne zajęcia dotyczące rodzajów odpoczywania i w ogóle sposobów odpoczywania. Byłam zachwycona, ja i ci uczestnicy po prostu wyszli tacy zadowoleni. I to o to chodzi, że w momencie, kiedy siedzimy i o czymś myślimy, i to jest tylko w sferze naszego umysłu, to jesteśmy trochę jak w takim więzieniu. Nie, nie chce mi się, jestem zmęczona, bez sensu.
Może jutro.
Tak, lepszy jest pilot i kanapa. A w momencie, kiedy jest taki jakby jeden krok, to tak jak najtrudniejszą asaną w jodze jest rozłożenie maty.
Okej.
Okay. Tak? I wtedy jest ruch, po prostu ruch.
Ja to zawsze mówię, że najtrudniej jest ubrać buty treningowe.
Tak, i to jest kwestia tego, że jakaś taka mała decyzja. Dobra, to wyjdę z domu albo coś zrobię w tym domu, tak? Otworzę szafę i będę chciała, nie wiem, jakiś porządek,
no tak.
Cokolwiek. To jest kwestia po prostu takiego dogadania się ze sobą. Tak, że teraz coś bym chciała zrobić. I to jest takie... Jakby nie chodzi o to, żeby wymuszać na sobie pewne rzeczy, tylko trochę ze sobą tak ustalić. Okej, a zobaczę, jakby było inaczej, bo ja zawsze mówię, szukajmy jakiegoś rozwiązania. Jeżeli będziemy robili w kółko to samo, to nie będzie zmiany. A jak zrobimy jedną rzecz inaczej, małą, drobną, to tak jak kwestia, nie wiem, decyzji, co ugotuję na obiad.
Zawsze robię to,
a dzisiaj może spróbuję inaczej, albo kogoś poproszę o pomoc, albo... I to się wtedy zaczyna nowa jakość i zaczynają się takie rzeczy dziać, które gdybyśmy zrobili znowu to samo, to nic by nowego się nie zadziało.
No tak.
A w momencie, kiedy ustalimy ze sobą, że ten telefon, on nie jest, jak będę chciała do niego wrócić, to on jest pod ręką. Takie ograniczanie dzieciom tego telefonu czasami mam wrażenie, że jeszcze bardziej napędza potrzebę, żeby te dzieci chciały ten telefon
mieć. No tak, czyli generalnie to znowu uważność, czyli znowu tak. Szukamy zajęcia, czy podsuwamy pewne rozwiązania. No nie jest to łatwe, wymaga to wysiłku z całą pewnością, który trzeba wkładać.
Ale chyba niedużego.
Niedużego. Ja już myślę, w przypadku nas dorosłych i decyzji, które my podejmujemy, to pewnie nie. Natomiast w przypadku zmiany nawyków u dzieci, które już są i które nie podobają nam się i które wiemy, że należałoby zmienić, to wymaga wysiłku, czasem wsparcia
bardzo
dodatkowego
często
z zewnątrz.
Wsparcia też tak. Dorosłych i takiego pokierowania uważnego.
Tak, czy spotkania z trenerem, psychologiem, tak. Pediatrą bardzo dobrym, tak, który pokieruje też. Tak. I,
ten autorytet ważny, żeby tak. Czasami przyszedł z zewnątrz, ponieważ rodzic jest na etapie tego bycia nastolatkiem, jakby w przekonaniu nastolatka często trochę wrogiem, no co ty wiesz, co ty mi będziesz mówił. Natomiast w momencie, kiedy się ten autorytet zewnętrzny pojawia, jest większa szansa na takie dobre rozwiązania i skuteczne po prostu, żeby ten młody człowiek wyszedł z tej strefy komfortu, bo to też warto mówić głośno, tak? Tak, ja tak mam, jako rodzic, jak usiądę i przyjdę, to tak mi jest wygodnie, jestem zmęczony, odpoczywam.
Dokładnie.
I dzieci też mają prawo
wyczyszczam, dzieci mają prawo, ale dajmy sobie czas, dajmy sobie godzinę na przykład. Tak,
ja przychodzę czasami do domu i mówię, proszę nie mówcie do mnie jeszcze przez chwilę. Ja ochłonę, nie wiem, wezmę prysznic i wracam do was i już jestem jakby w trybie domowym.
Ja z kolei proszę, żeby mój mąż wyłączył radio, jak wchodzę do domu. Przynajmniej na pół godziny, tak? Żeby nikt do mnie nie mówił, żeby rzeczywiście uszy mi
odpoczęły.
Albo też właśnie na pytanie, jak pod tytułem ja podziwiam, że ty tak rano wstajesz na trening, to też bywa, że mówię, nie zawsze mi się chce.
Dokładnie.
I to jest uczciwe.
Tak, i to tak jest, absolutnie. Bo to nie jest takie wow za każdym razem. Niektórym się wydaje, jak bywa, że otwieram zdjęcia, że to jest, kurczę, w ogóle ludzie myślą sobie, to jest takie wyjątkowe i w ogóle jak skąd ten entuzjazm? A nam się po prostu czasami
nie chce. Zwyczajnie, absolutnie bywa, że jak dzwoni budzik rano, słuchajcie, o tej 4:30, myślę sobie na litość boską.
Kto to wymyślił?
Kto to wymyślił i w imię czego ja to muszę robić?
Nawet Fryderyk Karzełek wstaje o 5:55.
Prawda? No, a potem sobie myślę, że z drugiej strony jeszcze nie zdarzyło mi się żałować, że byłam na treningu.
Tak, tak. No i to jest takie, właśnie taka zachęta, myślę, żeby każdy sobie zobaczył, z czym mu jest po drodze.
Tak.
I znalazł sposób na swój dzień i na swoją taką przestrzeń, żeby pobyć tu i teraz i żeby po prostu poczuć się lepiej, bo to tylko o to chodzi.
No a wracając do pytania, które zadałyśmy sobie na początku, jak pozbyć się pewnych uzależnień, drodzy Państwo, choć temat zrobił nam się bardzo rozległy i dotykał bardzo wielu różnych rzeczy, choć tak naprawdę jednego, nas samych.
Dokładnie.
W tym wszystkim. To psychologowie mówią, że najprościej, albo inaczej, najtrudniejszy pierwszy krok, czyli przyznanie się przed samym sobą do tego, że mamy problem.
Dokładnie.
Jak już to zrobimy, to potem szukamy uważności, zajęcia,
przytulamy to, co mamy.
Tak.
I szukamy tego, co, na co
małymi
można,
krokami.
Tak, na co można zamienić, co można jeszcze dołożyć, żeby była szansa na zmianę dla nas najbardziej korzystną.
Ja muszę Państwu powiedzieć, że bywały takie wakacje, to już podsumowując, kończąc, na które wyjeżdżaliśmy i nie było nas tydzień czy półtora w mieście, tak to nazwijmy. Byliśmy poza zasięgiem. Nie działał.
Detoks.
Nie było. Detoks. Pierwsze 3 dni człowiek nie wie, co ze sobą zrobić. Proszę mi wierzyć.
Jak uzależniony.
Natomiast po powrocie okazywało się, że świat nie zniknął. On nadal jest, słuchajcie, ciągle jest, niezmiennie. I ci ludzie są tacy sami, i tak samo irytujący momentami, i tak samo uśmiechamy się do niektórych jak wcześniej. I oni do nas, więc tu się nic nie zmienia, drodzy Państwo.
Świat dalej żyje, świat istnieje, dalej istnieje i my również mamy się nawet lepiej. Także to też do tego zachęcam, bo to zawsze też jest taka nowa informacja na nasz temat. Nie?
I myślę, że tu dziś postawimy kropkę. Drodzy Państwo, bądźcie dla siebie dobrzy. bądźcie uważni na siebie, na drugiego człowieka. Z każdego uzależnienia można wyjść. Jeśli nie chcecie odciąć czy zerwać tego jak plaster z gojącej się rany, przytulajcie i mówcie.
Rozpuszcza się i
tak,
znika.
Ja przede wszystkim metodą małych kroków myślę.
Tak.
Drobne
zadbajmy
zmiany.
O siebie. To jest najważniejsze.
Katarzyna Gajewska, Joanna Merecka, bo też kłaniamy się. Do usłyszenia.